Skąd możemy wiedzieć, że nasze przekonania są właściwe? Różne są dyskusje, które czasem możemy prowadzić przez ludźmi, którzy są spoza Kościoła, czy nawet wobec siebie jako wierzących. Chociaż jako wierzący podzielamy pewne fundamentalne przekonania. Wierzymy, że są prawdziwe, że jest jedna Ewangelia o zbawieniu tylko z łaski, tylko przez wiarę w to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu. Wierzymy w Boga, który jest w trzech osobach. Teraz problem może pojawić się wtedy, kiedy ktoś przychodzi i przedstawia to zupełnie inaczej. Kiedy ktoś przedstawia inną Ewangelię, inny obraz Boga być może. Albo nawet wtedy, kiedy między nami jakieś są różnice, to pytanie, do czego się wtedy odwołujemy? Co jest tą podstawą, do której idziemy, żeby rozstrzygnąć, kto tutaj właściwie wierzy, jakie ma przekonania? Czy argumentem jest to, że tak wierzyliśmy, bądź tak wierzył Kościół, którym kiedyś byliśmy, tak byliśmy nauczeni, tak moi rodzice mnie wychowali, takie mam wyznanie wiary. I oczywiście myślę, że wiemy, jaka jest odpowiedź, że w Biblii jest ta jedyna prawda objawiona, natomiast tak w praktyce trzeba przyznać, że czasem jednak w takich dyskusjach czy z ludźmi spoza Kościoła, przede wszystkim chodzi o nas tutaj, jako wierzących, to czasem jednak odwołujemy się do czegoś innego. Czasem odwołujemy się właśnie do jakiejś tradycji, do tego, że tak byliśmy wychowani, że tak od zawsze wierzyliśmy, chociaż może tego sami nie zgłębiliśmy. I właśnie tego dotyczy kolejny fragment z listu do Galacjan. To jest rozdział pierwszy od 11 do 24 wersetu. Galacjan 1 od 11 do 24 wersetu. Kwestia autorytetu. A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich oczystych tradycji. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał łaską swoją, aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a nie byłem osobiście znany kościołom w Judei, które są w Chrystusie. Słyszeli tylko ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. I chwalili Boga z mojego powodu. To jest list, który jest odpowiedzią na zagrożenie inną Ewangelią. Paweł napisał do Galacjan w odpowiedzi na pojawienie się tam tak zwanych judaizantów, tak się czasem ich nazywa. To byli ci ludzie, którzy chcieli zmusić pogan do tego, żeby się obrzezali, żeby musieli przyjąć prawo mojżeszowe. I wobec nich Paweł używał bardzo mocnego języka, bo ogłaszał, że takie osoby mają być przeklęte, dlatego że zbawienie jest tylko z łaski, tylko przez wiarę. I dodawanie czegokolwiek innego do tych warunków, do tego, żeby przyjąć zbawienie przez wiarę, to jest przekręcenie Ewangelii. Ale pojawia się pytanie, skąd wiadomo, co jest tą prawdziwą Ewangelią? Dlaczego Paweł tak mocno mógł korygować Galacjan? Dlaczego mógł im mówić, co jest prawdą? Więc to jest to pytanie o autorytet, o to źródło, skąd wiemy, co jest prawdą. I dlatego też tutaj Paweł od początku tego listu broni swojego apostolstwa, nie po to, żeby mówić o sobie, żeby skupić się na sobie. On pokazuje, że ten autorytet, który on ma, nie pochodzi od ludzi, tylko od Boga. Czyli to, że on broni siebie, swojego apostolstwa, to jest obrona Ewangelii. Obrona tego, skąd wiemy, że ona jest prawdą. I takie pytanie ważne jest też dzisiaj. Czyli skąd wiemy, kto głosi prawdziwą Ewangelię? Czasem można usłyszeć chociażby to, że jakiś kościół ustala, co jest prawdą. A nawet, że to kościół stworzył Biblię, więc kościół może mówić, co ona oznacza. I gdyby tak było, to Paweł tutaj podkreślałby jak najbardziej swój związek z kościołem w Jerozolimie, no bo to był pierwszy kościół, taki najważniejszy kościół w tym czasie, bo tam byli apostołowie powołani przez Jezusa, więc mógłby się powoływać na nich, że ich zna, że jest tym kościołem związany, ale on tutaj robi coś zupełnie przeciwnego. On pokazuje, że jego autorytet nie pochodził od Kościoła. Nie pochodził z nadania innych apostołów. Więc w całym tym fragmencie on pokazuje taką niezależność od Kościoła w Jerozolimie, bo to było coś, o co oskarżali go jego przeciwnicy. Oni zarzucali Pawłowi to, że on kopiuje ludzkie pomysły tych apostołów. To, że on idzie w ich ślady. Bo ci judaizanci, czy Żydzi uważali, że wszystko było dobrze, dopóki apostołowie trzymali się prawa Mojżesza. Ale kiedy Ewangelia poszła do pogan i kiedy poganie przyjęli Jezusa, a nie przyjęli żydowskich praktyk, wtedy wszystko się według nich popsuło. I Paweł broni tutaj Ewangelii, pokazując, kim on był przed nawróceniem. Że on sam był gorliwym zwolennikiem tych wszystkich tradycji żydowskich, ale to się zmieniło wtedy, kiedy on sam poznał Jezusa, kiedy objawił mu się Jezus. I pokazuje, że on wcale nie kopiował jakichś ludzkich pomysłów od tego, co głosili apostołowie, tylko to było coś, co objawił mu sam Bóg przez Jezusa. I pokazuje to na przykładzie swojego nawrócenia, pokazuje to też na przykładzie tego, co działo się później. Jest cały taki fragment opisujący, co działo się w jego życiu i przed, i w trakcie, i po jego nawróceniu. Natomiast to nie jest argument za tym, żeby być niezależnym od Kościoła, albo żeby interpretować sobie Biblię po swojemu w oderwaniu zupełnie od tego, co wcześniej Kościół nauczał, bo w drugim rozdziale tego listu Paweł mówi o tym, że jego służba, czy jego Ewangelia zgadza się z tym, co głosili apostołowie w Jerozolimie. I to było dla niego ważne. Natomiast tutaj ważne jest pokazanie, gdzie jest bezpośrednie źródło objawienia. Od kogo tak naprawdę pochodzi Ewangelia. Że to nie jest pomysł Kościoła, to jest pomysł samego Boga. I pierwsze dwa wersety tego fragmentu to jest wprowadzenie do całości tego tekstu. I tutaj zwróćmy uwagę, jak Paweł zwraca się do odbiorców. Nazywa ich braćmi. To może na pierwszy rzut oka nie wydaje się zaskoczeniem. No, spodziewalibyśmy się, że Paweł pisząc do Kościoła pisze bracia. Ale chwilę wcześniej on ogłaszał potępienie tych, którzy głosili inną Ewangelię. Ale tutaj do Kościoła wciąż zwraca się jak do braci. Chociaż pisał o nich wcześniej, że oni dali się odwieść od Boga do innej Ewangelii, więc mocno się pogubili, ale wciąż Paweł traktuje ich jak braci i siostry w Chrystusie. Chociaż jak ludzi, którym grozi jakieś niebezpieczeństwo, wręcz śmiertelne niebezpieczeństwo. I w związku z tym oznajmia, że Ewangelia, którą on głosi, nie jest według człowieka. Nie pochodzi od człowieka. To podobnie jak wcześniej na początku listu, gdzie pisał, że jest apostołem nie od ludzi, ani przez człowieka. To tutaj podobnie mówi o Ewangelii, że ani jej nie otrzymał, ani się jej nie nauczył od człowieka. Chociaż wiemy, że Paweł wcześniej słyszał Ewangelię. Wiemy, że prześladował chrześcijan za to, co mówili, więc musiał wiedzieć, co głosili chrześcijanie. Ale wtedy jeszcze tego nie przyjmował. Przyjął to wtedy, tutaj czytamy, kiedy objawił mu się Jezus. To wtedy zmienił się jego stosunek do uczniów Jezusa. Wcześniej był agresywny. Pisze o tym w 13 wersecie. Przyznaje, że wręcz ponad miarę prześladował Kościół Boży. Wiemy, co robił. Wywlekał chrześcijan z ich domów. Wtrącał do więzienia. Głosował za ich śmiercią. Więc był winny śmierci niektórych chrześcijan. I o tym także wiedzieli Galacjanie. Nawet oni słyszeli o tym, co Paweł robił wcześniej, chociaż Galacja była trochę dalej od miejsca, w którym Paweł prowadził taką działalność. Ale to pokazuje, że żaden człowiek nie był w stanie go przekonać o prawdzie Ewangelii. Po ludzku był przeciwnikiem Ewangelii i to mogło zmienić tylko działanie Boga, ponadnaturalne działanie Boga. Tylko przez objawienie się Jezusa Chrystusa. I faktycznie stało się to, kiedy Paweł, idąc do Damaszku, zobaczył Jezusa na jego drodze i w jednej chwili zmienił się kierunek jego życia. I to jest oczywiście wyjątkowe doświadczenie. Biblia nie uczy, żeby się spodziewać, że komuś dzisiaj Jezus objawi się w podobny sposób. Gdyby tak było, mielibyśmy dzisiaj także kolejnych apostołów. Ale wciąż przyjęcie Ewangelii wymaga ponadnaturalnego działania Boga. Jeżeli Bóg sam się nie objawi, człowiek nie przyjmie Ewangelii. Być może sami wiele razy słyszeliśmy Ewangelię przed nawróceniem. Ja wiele razy, jako katolik, wcześniej słyszałem o tym, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy na krzyżu. Słyszałem to, ale tego nie słyszałem. bo nie rozumiałem tego, co mówią te słowa. Wiedziałem, że grzeszę, ale nie rozumiałem, jak ogromne są konsekwencje moich grzechów. Nie rozumiałem tego, że nie da się tego odpracować, że ja nie jestem w stanie w jakiś sposób przedstawić Bogu mojej pobożności. Na pewno nie rozumiałem tego, że ofiara Jezusa jest wystarczająca, że raz na zawsze na krzyżu jedną ofiarą zapłacił za grzechy. Jeżeli przyjmę to wiarą, jeżeli się pamiętam, to moje grzechy wszystkie będą odpuszczone i Bóg zacznie mnie wtedy zmieniać. To było coś, czego nie rozumiałem wcześniej. Zrozumiałem to wtedy, kiedy poznałem Jezusa. I to jest największy cud. To nie jest wynik jakiegoś ludzkiego działania. To jest coś, co tutaj Paweł też przedstawia, że przez objawienie to się wydarzyło. To tak jakby dzisiaj nawrócił się ktoś, kto przez całe życie wojował z chrześcijaństwem, z Kościołem. Są tacy naczelni wojujący, czy ateiści, czy ludzie innych religii. Na przykład Richard Dawkins, gdyby się dzisiaj nawrócił, to byłby wielki cud. I to by świadczyło, że on doświadczył Bożego działania, Bożego objawienia. Że Bóg dał mu w końcu zobaczyć to, czego nie widział przez cały czas swojego życia. To nie byłby efekt tylko takiego czystego ludzkiego rozumowania. Że w końcu na stare lata zrozumiał to, co całe życie odrzucał. To musiało pokazać, że to jest coś ponadnaturalnego, co wydarzyło się w końcu w jego życiu. No i tak było z Pawłem, który sam o sobie tutaj mówi w 14 wersecie, że on wyprzedzał w judaizmie wielu swoich rówieśników. Można powiedzieć taki przodownik judaizmu, taki pracownik miesiąca, kwartału, roku, ten, który wyrabiał wszystkie normy, nie potrzebował nikogo nad sobą, żeby go motywować, tylko sam miał taką ambicję, żeby się uczyć, żeby praktykować tradycję ojców. Ta tradycja ojców to było takie ustne nauczanie, które dla wielu Żydów było wręcz na równi z prawem Mojżesza. I to początkowo miało wyjaśniać ludziom, jak rozumieć Boże prawo. Miało być pomocą. Ale z czasem zaczęto traktować to jako coś, co jest na równi i tak jakby pochodziło od samego Boga. Myślę, że tutaj analogia do naszych czasów jest dość oczywista. Dzisiaj podobnie, że przez wieki Kościół budował nauczanie, które miało pomagać i wyjaśniać to, co jest napisane w Biblii. I to jeszcze nie jest problemem, żeby coś wyjaśniać, żeby nauczać. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy to staje się na równi z Biblią. Kiedy takie nauczanie, takie praktyki odchodzą od Bożego Słowa. Mamy świadomość, że to się działo przez wieki. Że powstawało wiele tradycji, które wręcz dzisiaj nie mają z Biblią nic wspólnego. Jest wiele osób, które trzymają się takich ludzkich tradycji i traktują to jako taką najwyższą świętość. Nie wiem, kto z was niedawno pojawiło się na polskim YouTubie taka debata na kanale takiego dziennikarza Bogdana Demanowskiego. Tutaj patrzę szczególnie na Polaków, czy ktoś obserwował. Było tam dwóch przedstawicieli Kościoła katolickiego. Jeden taki tradycjonalista, Dawid Mysiot, drugi taki bardziej współczesny katolik, Marcin Zieliński. No i każdy z nich trzymał się jakiejś ludzkiej tradycji. Jedni starszej, drudzy nowszej. Jedni są za tym, żeby ksiądz na mszy był przodem do wiernych, tyłem do ołtarza, drudzy za tym, żeby był tyłem do wiernych, przodem do ołtarza. I to jest tradycją. Problem w tym, że w ogóle Biblia nie mówi ani o ołtarzu, ani o księdzu, który składa ofiarę. Więc tak mocno można się zapędzić w tworzenie tradycji, że jest dyskusja o tym, w jaki sposób podchodzić do jakiejś tradycji, która w ogóle nie wynika z Bożego Słowa. Ale to jest stała pokusa. Bo widzimy, że poddali się jej Żydzi, chociaż otrzymali od Boga pisma z Starego Testamentu. No i w podobny sposób rozwinęły się później różne tradycje na podstawie Nowego Testamentu. No i mówi się nawet, że ta późniejsza tradycja może określać, co Biblia mówi. Że to Kościół jest ponad Biblią, bo rzekomo to Kościół ją stworzył, więc może mówić, co nią jest. To jest podobne podejście do tego, co mieli właśnie Żydzi. Tak Paweł również podchodził do tematu. Ale Bóg go z tego wyciągnął. Żaden człowiek nie zmieniłby Pawła w taki sposób, więc Ewangelia, którą przyjął, musiała pochodzić od Boga. To jest jego argumentacja w tym miejscu. On mówi, że on był takim tradycjonalistą. Trzymał się do wszystkich tradycji ojców, był nawet na ich czele. Nie miał powodu, żeby się wycofać. miał super pozycję w tym systemie. A co dopiero przejść na drugą stronę i narazić się na to, żeby on sam był prześladowany. To pokazuje, że tylko Ewangelia ma moc wyrwać człowieka z ludzkiej tradycji. Nawet jeżeli była mocno zakorzeniona przez lata. Jeżeli człowiek nie wyobraża sobie, żeby móc żyć w ogóle w jakikolwiek inny sposób. Może też doświadczyliśmy tego, że nasi rodzice, nasi dziadkowie trzymali się tej jednej tradycji, słusznej tradycji, jednego kościoła. To tak jakby dzisiaj jakiś biskup wysoko postawiony rzucił sutannę i zaczął głosić Ewangelię z łaski przez wiarę. To pokazywałoby, że moc Ewangelii przemieniła jego życie. I to jest coś, o czym tutaj apostoł Paweł pisze. Kolejne wersety pokazują powołanie Pawła. To słowo lecz z 15 wersetu, ono pokazuje taką wyraźną granicę. Przed tym czytaliśmy o tym, co robił Paweł, że to on prześladował, on niszczył Kościół. On wyprzedzał wielu w judaizmie. On był gorliwym zwolennikiem ojczystych tradycji. A teraz mówi o tym, co robi Bóg. I tutaj w 15-16 wersecie widzimy trzy rzeczy. Że Bóg odłączył go w łonie matki, powołał go przez swoją łaskę i objawił w nim swojego syna. Czyli to pokazuje, że godliwość Pawła w tym złym, co robił wcześniej, nie mogła przeszkodzić w Bożym planie. Więc Bóg odłączył Pawła w łonie matki. To jest wyraźnie nawiązanie do opisów powołania proroków w Starym Testamencie. Widzimy to w takich dwóch fragmentach. Najpierw z Jeremiasza, pierwszy rozdział, werset 5, powołanie na proroka właśnie Jeremiasza. Jeremiasza 1,5. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. I bardzo podobnie wygląda też powołanie, czy też zapowiedź przyjścia Mesjasza. To już Księga Izajasza 49,1. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. Paweł celowo nawiązuje do tych fragmentów, do tych opisów, mówiąc przez to, że jego służba była zaplanowana przez Boga. I tu nie chodzi o to, że Bóg zaplanował to dopiero wtedy, kiedy on był w łonie matki, bo tak samo jest opis Jezusa, a wiemy, że był przed założeniem świata przeznaczony do tego, żeby był właśnie Mesjaszem, ale chodzi po prostu o to, że to wydarzyło się przed jego narodzeniem. Ale mimo tego przez pewien czas Paweł prześladował Kościół. Bóg powołał Pawła wtedy, kiedy mu się upodobało. Zaplanował moment i miejsce, w którym miało to się wydarzyć. Ani wcześniej, ani później. Czyli nie przed tym, jak zaczął prześladować chrześcijan, ale wtedy, kiedy już był znany jako prześladowca Kościoła. I to jest taki dowód na wielkość Bożej łaski. Że Bóg może przemienić nawet kogoś, kto dyszał chęcią modu na chrześcijanach. I Paweł w tym fragmencie skupia się bardziej na swoim powołaniu niż na swoim nawróceniu. On opisuje ten moment spotkania z Jezusem przede wszystkim jako moment powołania na apostoła, bo to cały czas jest odpowiedź Pawła na zarzuty ludzi, którzy podważali jego apostolstwo. Więc czytamy, że Bóg powołał go przez swoją łaskę, żeby objawić w nim swojego syna. Tutaj Biblia Warszawska tłumaczy to jako, żeby objawić mu swojego syna. Natomiast w oryginale chodzi bardziej o objawienie Jezusa w Pawle. Czyli to, że Chrystus nie objawił się tylko Pawłowi, czyli to, że Chrystus nie objawia się tylko jako ktoś, kto jest gdzieś tam poza nami, ale jeżeli Chrystus daje się poznać, to robi to zamieszkując w naszym wnętrzu. Czyli objawił się w nim. Tak jak też w drugim rozdziale Paweł pisze, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest objawienie Syna Bożego w nas. I to objawienie Syna Bożego w nas ma służyć objawieniu Go innym. I tutaj w przypadku Pawła chodziło o konkretną grupę. Konkretne zadanie dostał apostoł Paweł, żeby głosić Ewangelię, głosić Jezusa wśród pogan. No i to znowu ważne było w kontekście tego, co działo się w Galacji. tych pogan, którzy byli zmuszani do obrzezania. No bo jeżeli ktoś miał wiedzieć, w jaki sposób podchodzić, traktować pogan, no to musiał być Paweł, bo to było jego zadanie. Zresztą nie pierwszy on był tym, który miał głosić Ewangelię poganom, czy też nie on pierwszy mówił o tym, że poganie także mogą być częścią Bożego ludu, bo to także pojawiało się w tych dwóch opisach z Jeremiasza i Izajasza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam także pojawiały się słowa o narodach, o tym, że one też mają poznać światłość, że one też będą włączone do Bożego ludu. I właśnie Paweł jest tym, który zaczyna tak na pełną skalę głoszenie do pogan. A przy tym nie potrzebował żadnych dodatkowych instrukcji od ludzi. O tym pisze, kiedy mówi tutaj, że on nie radził się ciała ani krwi. Nie wiem, czy kojarzymy skądś z innego miejsca ten sam zwrot w podobnym kontekście Bożego objawienia. Kiedy Jezus pytał uczniów, za kogo go uważają. I Szymon Piotr powiedział, że jest Chrystusem, że jest Synem Boga Żywego. I Jezus powiedział, że On jest błogosławiony, że nie objawił Mu tego właśnie ciało ani krew, tylko Bóg, tylko Ojciec, który jest w niebie. Więc nie ktoś tutaj na ziemi, ale Bóg sam objawił to Pawłowi. I to też pokazuje, że Paweł nie potrzebował jakichś ludzkich wyjaśnień. To czytamy dalej znowu w 17 wersecie, że on nie udał się do Jerozolimy, czyli nie poszedł do miejsca, gdzie byli wszyscy apostołowie. To też potwierdza, że Ewangelia, którą on głosił, nie była pochodzenia ludzkiego. On jej nie wziął od apostołów z Jerozolimy. On się nie nawrócił przez głoszenie żadnego człowieka. On nie poszedł konsultować się z innymi wierzącymi, nie radził się nawet tych apostołów w Jerozolimie. I to też pokazuje nam dzisiaj, że nie ma potrzeby jakiejś centralnej instytucji, która będzie stać na straży nauczania. Jakiegoś Watykanu, jakiejś kongregacji wiary. Oczywiście apostołowie mieli swoje bardzo ważne zadania. Zakładali fundament Kościoła. Byli potrzebni, żeby głosić w wielu miejscach, zakładając właśnie podstawy wiary, nauczać fundamentów wiary. Ale widzimy tutaj, że Paweł nie potrzebował się z nimi konsultować, bo on też miał dostęp do Bożego objawienia. I tak jak on miał dostęp przez objawienie Jezusa, tak my mamy dostęp do tego objawienia przez Boże Słowo, które jest spisane. Więc też możemy po nie sięgać. Nie potrzebujemy jakiejś instytucji, która da wykładnie tego, jak rozumieć to, co Biblia mówi. To też było podstawą reformacji. Nie potrzebujemy kogoś, kto nam powie, czego Biblia naucza, szczególnie jeżeli ta instytucja wcale nie robi tego we właściwy sposób. Ale wciąż potrzebujemy Kościoła. Bóg umieścił nas w społeczności wierzących. Daje w Kościele nauczycieli, daje autorytety, ale ostatecznym autorytetem jest Jego Słowo. Więc Paweł nie musiał tam iść do apostołów, ale czytamy, że zamiast tego poszedł do Arabii. I to jest wątek życia Pawła, który jest owiany tajemnicą, bo Paweł nie powiedział nam, co tam robił. Nie jest też do końca jasne, o jakie tereny chodzi. Tutaj mamy mapkę. To jest ten obszar, jeżeli można trochę bliżyć na czerwono. Tutaj jest Damaszek, tutaj jest Jerozolima. Jeżeli można trochę przesunąć w dół w lat, to zobaczymy. Więc mogą chodzić o tereny, które zaczynały się w pobliżu Damaszku, czyli właśnie tego miasta w Syrii. I ciągnęło się tak i na wschód, i na południe. To tak do końca nie wiadomo dokładnie, jakie to tereny były, ale widać, że są dosyć duże. I pytanie, co tam robił? Jedni mówią, że tam rozważał objawienie, które dostał od Jezusa. Inni mówią, że był osobiście instruowany przez ten okres, przez Jezusa na pustyni. To nie wiemy, to jest pewien domysł. Z kolejnego wersetu wiemy, że pobyt w Arabii trwał około 3 lat. Więc niektórzy mówią, że to była taka rekompensata za czas, który inni apostołowie mieli z Jezusem. Tak jak oni mieli 3 lata około z Jezusem, tak on też miał później 3 lata właśnie w tym miejscu. Natomiast myślę, że Paweł nie spędzał tego czasu tylko w takim odosobnieniu. Nie byłby sobą, gdyby też nie głosił Ewangelii. I na to, że to robił, wskazuje z kolei 2 Koryntian 11:32. Bo Paweł w 2 Koryntian napisał, że chciał go pojmać namiestnik króla Arabii. I było to już wtedy, kiedy Paweł był w Damaszku, kiedy wrócił do Damaszku. No i skoro go chciał pojmać, to chyba nie dlatego, że po prostu był na jego terenie przez samą obecność. Raczej musiało to wynikać z tego, że jednak prowadził jakąś działalność misyjną, ale wiemy, że udało się uratować Pawła, był spuszczony z murów miasta w koszu i w taki sposób uciekł z tego miejsca. Więc podsumowując tę część, zamiast spotkać się z apostołami w Jerozolimie, poszedł do Arabii. W tym jakiś czas też był w Damaszku. I pewnie w tym czasie wiele zdążył się nauczyć. Pewnie zdążył głosić Ewangelię. Wiemy, że też zdążył dorobić sobie wrogów i nie potrzebował wcale spotykać się jeszcze z przywódcami Kościoła w Jerozolimie. Dopiero po tym wszystkim, po tych 3 latach od nawrócenia, Paweł po raz pierwszy udaje się do Jerozolimy, żeby poznać się z Piotrem. Czyli wcześniej się nie znali. Przez 3 lata byli, prowadzili jakąś odrębną działalność. I dla nas to jest spotkanie 2 głównych apostołów. Przynajmniej jak patrzymy na Dzieje Apostolskie, to tak widzimy, że Piotr w pierwszej części tej księgi jest głównym mówcą, a potem od 13 rozdziału Paweł jest tym, którego losy śledzimy. Natomiast spotkanie, o którym tutaj jest mowa opisana, jest w rozdziale 9 Dziejów Apostolskich. I w tym momencie to nie było jeszcze spotkanie 2 jakichś liderów Kościoła, takich głównych liderów. To nie było spotkanie 2 najbardziej rozpoznawalnych apostołów. W 26 wersecie czytamy, że Paweł starał się przyłączyć do uczniów. Tu chodzi o Dzieje Apostolskie, 26 werset 9 rozdziału. Że Paweł był w Jerozolimie, chciał przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali. Czyli jeszcze po 3 latach nie wierzyli w to, że on naprawdę się nawrócił. Więc po takim czasie on jeszcze nie był znany nawet jako apostoł, on nie był znany jeszcze jako uczeń Chrystusa. Dopiero Barnaba był tym, który poprowadził go do apostołów. To on powiedział im, jak się Paweł nawrócił. Natomiast tutaj z listu do Galacjan wiemy, że z apostołów był tam tylko Piotr, no i Jakub, który był bratem pańskim, też nazywanym czasem apostołem. Ale przede wszystkim chodziło o spotkanie z Piotrem. I czytamy o tym, że przebywał u niego 15 dni, no czyli 2 tygodnie. To trochę za mało, żeby uznać, że Paweł pobierał jakieś takie bardzo złożone nauki od Piotra. Raczej po prostu było to spotkanie. Raczej mieli czas wymienić doświadczenia, to co doświadczyli wspólnie z Jezusem, Piotr Pawłowi, Paweł Piotrowi. Ale nie widać żadnego tutaj jakiegoś takiego formalnego potwierdzenia służby Pawła. Żeby tutaj apostołowie w Jerozolimie powiedzieli, zgadzamy się z Pawłem. Coś takiego widzimy dalej w 2 rozdziale, ale to działo się jeszcze 10 lat później. Więc to pokazuje, że to nie było jakieś bardzo istotne. Też później w 2 rozdziale Paweł spotyka się z większą liczbą apostołów. Może dlatego to było bardziej formalne spotkanie. Ale z tego opisu wynika, że przez 14 pierwszych lat od nawrócenia Paweł służył w wielu miejscach i nie potrzebował zgody ani apostołów, ani w ogóle Kościoła w Jerozolimie. To jest to, co cały czas podkreśla Paweł. I dodaje w 20 wersecie, że oświadcza przed Bogiem, że nie kłamie. Pewnie temu zarzucano, że właśnie mówi jakieś nieprawdziwe rzeczy. Więc broni swojego autorytetu, ale nie po to, żeby mówić o sobie. Nie po to, żeby tylko mówić o tym, gdzie byłem, co robiłem. Bo to nie był styl Pawła, żeby mówić o sobie. Jeżeli nie było takiej potrzeby, to nie mówił o sobie. Nie chodziło też o to, żeby przedstawić jakąś dokładną chronologię, co, kiedy i jak po kolei się działo, ale chodziło o pokazanie, że działo niezależnie od apostołów Jerozolimy. Bo w ciągu 14 lat było tylko 2 tygodnie w tym miejscu. Tylko 15 dni w 14 lat. W miejscu, które było centrum życia religijnego Żydów. A Paweł był wcześniej ortodoksyjnym Żydem. To on wyprzedzał innych w judaizmie. to on był zwolennikiem tych ojczystych tradycji. A teraz po nawróceniu w ogóle nie pojawił się w Jerozolimie nawet z okazji żydowskich świąt. To też pokazuje mocną zmianę, jakiej doświadczył. Że nie potrzebował iść do Jerozolimy jako ten, który był właśnie gorliwym wcześniej zwolennikiem tradycji. I po części to mogło wynikać z tego, że pierwsza wizyta w Jerozolimie skończyła się ucieczką, że byli tam ludzie, którzy chcieli go zabić. Więc to mogło go powstrzymywać w jakiś sposób, ale były też inne miejsca, gdzie też chciano go zabić, a mimo tego tam wracał. Tutaj w Jerozolimie też pojawił się w końcu po raz kolejny, więc to było możliwe. Ale co innego było powodem, że tam nie szedł. On był skupiony na swoim zadaniu. On wiedział, że jego zadaniem jest głoszenie Ewangelii poganom i właśnie tym się zajmował. Więc nie miał potrzeby, żeby tam iść, bo tam byli Żydzi w Jerozolimie. I to jest też przykład Pawła dla nas. Jak być skupionym na swoim zadaniu. Czyli wiedzieć, co nim w ogóle jest, jakie jest nasze powołanie. I realizować to bez patrzenia na przeszłość. Bo być może przed nawróceniem było coś w twoim życiu takiego, bez czego nie wyobrażałeś sobie życia. Ale po nawróceniu są już inne cele, są inne pragnienia. To mogły być nawet rzeczy, które same w sobie nie są złe. Dla mnie taką pasją była piłka nożna kiedyś. Gdybym nie został chrześcijaninem, pewnie gdzieś trenowałbym w jakimś klubie lokalnym, tutaj pod Opolem czy w Opolu. I to samo w sobie nie byłoby złe. Ale jako osoba nawrócona ciężko byłoby to pogodzić z Kościołem, bo z reguły takie mecze grane są w niedzielę, jeżeli chodzi o niższe ligi, bo takie mi chodzi. Więc może też były w twoim życiu jakieś pasje, które albo kiedyś rywalizowały, albo wciąż może rywalizują z tym, do czego Bóg nas powołuje. Czy to ze spotkaniami Kościoła, czy w ogóle z życiem dla Boga. Paweł był skupiony na zadaniu. I dalej pisze w 21 wersecie, że udał się w okolice Syrii i Cylicji. To znowu jest daleko od Jerozolimy. To jest na północ w ogóle od całego Izraela. I dzieje apostolskie mówią nam, że on najpierw poszedł do Cylicji, konkretnie do Tarsu, bo stamtąd pochodził, i trafił tam wtedy, kiedy chciano go zabić w Jerozolimie. Bracia właśnie wyprawili go do Tarsu. I tam w tym miejscu mógł spędzić nawet 8 albo 9 lat. Dopiero po tym czasie Barnabas prowadził go do Antiochii, która była w Syrii, i tam spędził już około 1 roku, aż do kolejnej wizyty później w Jerozolimie. To wszystko wiemy z dziejów apostolskich, tam jest to opisane, kiedy Paweł i Barnaba byli razem w Antiochii, kiedy tam służyli. Natomiast ten krótki 21 werset, on opisuje około 10 lat życia Pawła. To może się tak nie wydaje, ale ten jeden werset krótki, on właśnie mówi o takim długim okresie. Z czego większość była w Tarsie, gdzie no niestety nie mamy żadnej relacji, nie wiemy dokładnie, co tam się działo. I Paweł podkreśla dalej, że w tym czasie nie był znany kościołom w Judei. Dosłownie pisze, że nie był znany z twarzy osobiście. Tylko niektórzy wiedzieli, że był taki ktoś, kto wcześniej prześladował chrześcijan, a teraz głosi Chrystusa, ale nie wiedzieli, jak wygląda. To też pokazuje, że Paweł nie odwiedzał tych terenów, nie bywał w tym miejscu. Więc znowu pokazuje, że on w ogóle służył gdzieś indziej, z dala od tego, co działo się w Jerozolimie i Judei. I kończy fragment tym, że wychwalali Boga za niego. Nie musieli Pawła wcale znać. Nie musieli wiedzieć, co dokładnie działo się w jego życiu, ale wiedzieli, że Bóg go przemienił. Wiedzieli, że ten, który wcześniej niszczył Kościół, teraz głosił Chrystusa. I wychwalali za to Boga. Bo nie chodziło tutaj o rozpoznawalność Pawła. O to, żeby on był znany wszędzie w Jerozolimie czy w Izraelu. Tylko chodziło o Bożą chwałę. I w samym tym fragmencie chodzi właśnie o Bożą chwałę. Chociaż jak czytamy, to tutaj dużo jest o samym Pawle. O tym, jaki kiedyś był, co potem się działo, gdzie poszedł, co robił. Natomiast to jest takie tło do tego, żeby pokazać Boże działanie. Żeby pokazać, co dzieje się wtedy, kiedy Bogu upodoba się powołać kogoś swoją łaską. A Paweł pisał o tym wszystkim, żeby bronić prawdy Ewangelii. Żeby odpowiedzieć na oskarżenia, które pojawiały się w jego stronę. Że jego Ewangelia, którą głosi, pochodzi od ludzi. Więc to, że on broni swojego apostolstwa, to jest to, że on broni prawdę Ewangelii. On pokazuje, że on nie przyjął Ewangelii od żadnego człowieka, tylko przyjął ją przez objawienie Jezusa. Bo tylko to może przemienić człowieka. Takiego człowieka jak Paweł, który był prześladowcą Kościoła, ale potem stał się gorliwym ewangelistą. Jego powołanie też pochodziło od Boga. To Bóg zdecydował o tym, zanim Paweł się urodził i objawił w nim swojego Syna. To też jest część Ewangelii. Że kiedy doświadczamy Bożej łaski, to Jezus mieszka w naszym wnętrzu. Że On od środka nas przemienia. Że i my Go poznajemy w ten sposób i On daje się poznać innym dookoła nas. Bo Syn Boży objawia się w nas. I Paweł nie konsultował swojej służby z Kościołem w Jerozolimie. Wcześniej był gorliwym Żydem. Wcześniej Jerozolima była dla niego świętym miejscem. Ale przez pierwsze 14 lat od nawrócenia był tam tylko 2 tygodnie. Całkowicie oddał się zadaniu, które otrzymał od Jezusa. Bo Ewangelia nie jest wymysłem Kościoła. Ewangelia zbudowała i dalej buduje Kościół. Nauczanie apostołów nie było ich wymysłem. To było nauczanie, które oni otrzymali i które zapisali w Bożym Słowie. Więc my też dzisiaj mamy do niego dostęp i możemy poznawać prawdziwą Ewangelię. Możemy weryfikować, sprawdzać, czy to, co ktoś głosi, zgadza się z prawdą Ewangelii. Bo też mamy dostęp do tego najwyższego autorytetu. Amen.